Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. W 13 odcinku audycji Zmieniaj Świat rozmawiam z doktorem Maciejem Kaweckim. Prawnikiem, nauczycielem akademickim, popularyzatorem nauki, poświęcającego wiele czasu i uwagi nowoczesnym technologiom, prezesem Instytutu Lema i cyfrowym ambasadorem Unii Europejskiej oraz autorem filmu dokumentalnego stworzonego z fizykiem i noblistą Sir Rogerem Penrose'em.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko się zgadza.
Chciałam przypomnieć o tym, że jesteś też odznaczony tytułem najbardziej wpływowej osoby branży technologicznej w Polsce. I zacznę od tego, że reprezentujesz świat nauki, ale z mojej perspektywy lub z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, jakoś wyjątkowo przystępnej i interesującej, żeby nie powiedzieć wciągającej. Skąd pomysł na popularyzację nauki w niesztampowy sposób? I czy zawsze chciałeś to robić?
Chyba tak, zawsze chciałem to robić, zwłaszcza, że to też się u mnie wiązało z koniecznością rzucenia mojego zawodu, jakim jest prawo. Tak jak tutaj podałaś na samym początku, prawnik. Wprawdzie zawsze gdzieś to prawo nowych technologii, mój doktorat to już było AI, prawo nowych technologii, więc te technologie gdzieś krążyły dookoła mnie. Ale jednak to, co robię, wymagało ode mnie zupełnego przebranżowienia, rzucenia mojego zawodu. Przecież ja zrobiłem też aplikację, jestem adwokatem, nie wykonuję zawodu, ale jednak. I gdzieś zawsze bardzo aktywnie uczestniczyłem w takiej przestrzeni publicznej. Czy to na konferencjach, czy to publikując różnego rodzaju treści. I w pewnym momencie to się po prostu przerodziło u mnie w zawód, w moją pracę. Bardzo długo też szukałem odpowiedzi na pytanie, jak zrobić, żeby ludzi zainteresować nauką w rozumieniu masowości, bo to jest bardzo trudne, bo nauka nie jest, nie wiem, sportem, nie jest lifestyle'em, nikt rano do śniadania nie uruchamia sobie podcastu, a przynajmniej dużo mniej podcastu naukowego. I teraz co zrobić, żeby uruchamiał taki podcast naukowy? No i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to, co nas tak naprawdę interesuje, to nie są technologie, czy to nie jest nauka jako taka, tylko interesuje nas człowiek, który ją stworzył, jego historia, jak do tego doszedł. I gdzieś oczywiście ta nauka jest w tle, ale jednak interesujemy się tym twórcą, który bardzo często był w cieniu do tej pory swoich osiągnięć. I zacząłem prezentować te treści właśnie przez pryzmat historii ludzi. No i robię to do dziś i będę robił.
To jest mi bardzo bliskie, bo audycja Zmieniaj Świat właśnie polega na prezentowaniu i inspirowaniu ludźmi, którzy w którymś momencie swojego życia postanowili często, że chcą coś zrobić innego, zmienić swoje dotychczasowe życie i zacząć działać i naprawiać świat często. I te technologie często w tym pomagają. A chciałam ci jeszcze podpytać o kulisy. Jak wynajdujesz tych wszystkich młodych, zdolnych ludzi, którzy wymyślają technologie właśnie zmieniające świat? No i żebyś trochę nam zdradził ten swój warsztat. Czy to odbywa się drogą własnego researchu, czy może sztabu ludzi, którzy podsyłają ci...
Sztabu ludzi tak, ale w takim sensie, tak jak powiedziałaś, podsyłają. To znaczy dzisiaj już ta społeczność jest na tyle duża, że to ona wysyła mi propozycje historii, gości, osób. Więc dzisiaj to się już dzieje organicznie. Uczelnie wyższe wysyłają mi rzecznicy prasowi tych uczelni, same startupy. Moja rola bardziej polega na weryfikacji tych treści niż na ich wynajdowaniu jako takim. Kiedyś oczywiście robiłem to sam, wynajdowałem. To jest obarczone oczywiście pewnym ryzykiem, dlatego duży większy nacisk położyłem dzisiaj na promocję nauki niż na startupów, ponieważ no, siłą rzeczy nie jestem, nikt z nas też nie jest omnibusem i nie jestem w stanie mieć wiedzy głęboko technicznej na każdy z tematów w obszarze, w których działa startup. I zdarzały mi się historie błędów, po prostu, czy startupów, które powstawały, nigdy nie mając szans w ogóle na komercjalizację czy rozwiązanie konkretnego problemu. Bo to jest pewna też choroba tego sektora startupowego. I stwierdziłem, że skupię się bardziej na naukowcach, skupię się bardziej na uczelniach wyższych, które są dla mnie jakimś takim buforem bezpieczeństwa, weryfikatorem. Są takim legacy, jak to się mówi po angielsku, czyli są dla mnie pewnym gwarantem jakości. I dzisiaj głównie współpracuję z uczelniami wyższymi, które wysyłają mi informacje o swoich osiągnięciach, zgłoszeniach patentowych, udziale studentów w międzynarodowych konkursach, licea w sprawie międzynarodowych olimpiad przedmiotowych. I to się zaczyna po prostu kręcić.
A czy ty masz taką potrzebę takiej samodzielnej weryfikacji? W sensie rozumiem twój entuzjazm i rozumiem twoje zachłyśnięcie się, jak kto do ciebie trafia, bo mam podobnie.
Tak.
Natomiast ta weryfikacja właśnie, to jest tak, że masz na to czas, czy właśnie jednak...
Nie,
ta...
no tak, mam na to jedną konkretną osobę, Dawida, który zajmuje się weryfikacją tych treści i takich ekspertów z różnych dziedzin. Ja mam akurat tą dużą łatwość, że tak naprawdę prezentujemy historię z obszaru matematyki, fizyki, medycyny. I w zasadzie nie znajdują się tam inne nauki. Mojego odbiorcy po prostu, że to mnie też to pasjonuje, najbardziej interesuje granica, czy najbardziej mnie interesuje styk naszej wiedzy, czyli co wiemy i czego nie wiemy. Ta granica mnie najbardziej fascynuje. W związku z tym współpracuję z fizykami i matematykami, którzy mi pomagają weryfikować te treści. Jeśli chodzi o mnie osobiście i o mój kontakt, mam potrzebę bycia w takim kontakcie z taką osobą po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki on czy ona jest jako człowiek, jakie wartości towarzyszą, bo to jest bardzo też istotne, bo w pewien sposób się też promuje pewne wzorce zachowań w ten sposób, więc bardziej skupiam się na konkretnej osobie wtedy i rzeczywiście mam kontakt z większością tych ludzi, których prezentuję, co się wydaje oczywiście dziwne, bo jest tego dużo, na szczęście, bo to też pokazuje, jaki mam potencjał w Polsce, ale jestem w kontakcie z tymi osobami.
A powiedz mi, to w takim razie, jak osobiście obserwujesz i gdzieś patrzysz na te cechy, to możesz sobie na tej podstawie wydedukować, jakie cechy powinien posiadać taki naukowiec i co ma w większości tych
Chyba prawo do podejmowania decyzji, które są błędne, dawanie sobie prawa do popełniania błędów, nie obciążanie się tymi błędami, tylko wyciąganie z nich po prostu konsekwencji, ale takie założenie, że każdy popełnia błędy. Jakaś odwaga wyjścia poza system, dlatego bo uczelnie wyższe są jednak jakąś formą systemu, często gdzieś nawet przypominającego system feudalny trochę, zresztą mające przecież setki lat tradycji. I gdzieś ten naukowiec na pewnym etapie poza tego systemu musi wyjść. To jest też tak, że zmierzam się z wieloma problemami, ale jednym z tych na przykład jest to, że wyobraźmy sobie, że mamy grupę badawczą, która ma 10 osób. Każda grupa badawcza ma kierownika. No i teraz naturalną rzeczą jest to, że wywiadu udziela kierownik. Ale dla mnie znaczenie ma też to, jaka historia towarzyszy osobie, z którą rozmawiam, jakim jest mówcą, na ile jest interesującą osobą. To jest prawo mediów, po prostu, tak? To jest jakiś element też show, którym ja muszę sprzedać tę ideę. I teraz często zdarza się tak, że ja zapraszam do programu, czy na mojego YouTube'a, gdziekolwiek, nie kierownika grupy, tylko zapraszam członka tej grupy. To bardzo często wymaga od tej osoby pewnej formy odwagi, dlatego, bo potem wewnątrz społeczności tej swojej małej, ta osoba jest, bardzo często spotyka się niestety z ostracyzmem, z zarzutami, że ma parcie na szkło, podkopywaniem pozycji kierownika grupy. To dotyczy bardzo często też jednostek naukowych i gdzie bardzo często uczelnia, nie wiem, wysyła mi dziekana, a ja mówię, że ja nie chcę rozmawiać z dziekanem, tylko chcę rozmawiać z tym, który tą technologię stworzył. Więc to, co łączy tych ludzi zdecydowanie, to jakaś taka odwaga wyjścia poza ten system.
A zdarza ci się tak, że w związku z tym, że jest, no chcesz z inną osobą rozmawiać, a oni proponują właśnie tę osobę na stanowisku, że tak powiem, wysoko postawioną, to, że nie dochodzi do nagrania materiału.
Tak, zdarzało mi się, że nie dochodziło. Zdarzało mi się też dwa razy w moim życiu, że nie opublikowałem wywiadu. To znaczy, kiedy zauważyłem, że mój rozmówca gdzieś w ramach tego, co mi mówi, uprawia politykę. I nie musi być wcale politykiem, żeby uprawiać politykę, tylko widzę, że jakaś tam jest jakaś taka głębsza polityczna intencja. Zdarzało mi się dwukrotnie, że nie opublikowałem wywiadu.